Polskie Radio w Górnej Austrii.
Polskie Radio w Górnej Austrii.
Polnisches Radio in Oberösterreich.
Na falach 105 MHz.
A 105,0 MHz.
Polskie Radio w Górnej Austrii.
Polnisches Radio in Oberösterreich.
Drodzy słuchacze, minęła godzina 12. Witamy w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Dzisiejszą audycję dla Państwa poprowadzą Maja Haller
i Julian Gaborek.
Oraz witamy serdecznie naszego dzisiejszego gościa, panią Lilianę Niesielską.
Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dziękuję za miłe zaproszenie.
Dzisiaj mamy niedzielę 5 lutego 2023 roku. Jest to 36 dzień, 6 tydzień i 2 miesiąc. Wschód słońca nastąpił o godzinie 7.09, a zachód słońca nastąpi o 16.30. Znak zodiaku to wodnik. Do końca roku zostało 329 dni.
Co wydarzyło się 5 lutego? W 1982 roku w Świdniku odbyła się pierwsza manifestacja spacerowa podczas emisji głównego wydania dziennika telewizyjnego. W 1985 roku z Paryża na stołeczne lotnisko Okęcie przyleciał szef tamtejszego biura Solidarność, Seweryn Blumstein. Na lotnisku unieważniono mu paszport i nakazano powrót do Francji. W 1990 roku premiera filmu Marcowe Migdały w reżyserii Radosława Piwawolskiego. W 1996 roku Włodzimierz Cimoszewicz został premierem Rzeczypospolitej Polskiej.
Znane osoby urodzone 5 lutego. W 1985 roku urodził się znany piłkarz Cristiano Ronaldo, a w 1992 roku także znany piłkarz Neymar.
Nietypowe święta to Światowy Dzień Nutelli, w Burundi jest Dzień Jedności, w Meksyku Święta Konstytucji, a w San Marino Dzień Świętej Agaty.
Przysłowie na dziś. Gdy Święta Agata po błocie brodzi, człowiek z narcystanie po lodzie chodzi. Dzień Agaty to dopiero pół zimy rogatej, Święta Agata w zimie bogata.
Cytat dnia. W ciągu minuty tyle może się wydarzyć. To lub tamto. Trochę tego i trochę tamtego. Lub całe tamto i nic tego. Ponieważ ty decydujesz, co jest ważne, to czy tamto. Krystyna Janda.
Jeśli są Państwo posiadaczami Facebooka Polskiego Radia w Górnej Austrii, to jest to najłatwiejsza forma odsłuchiwania naszej audycji, a także poprzez stronę internetową Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii pod zakładką Polskie Radio w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszamy.
Drodzy Państwo, każdy, kto nas słucha, może dołączyć do naszego programu swoje pomysły, wysyłając e-maila na adres radio@polonia.oberösterreich.com, chociażby z życzeniami dla solenizantów.
A dzisiaj imieniny m.in. obchodzą Agata, Adelaida, Dobiemir, Elpin, Jakub, Krzeszysława i Radomił.
A do życzeń zdrowia, radości i spełnienia marzeń dołączamy utwór muzyczny pod tytułem Wiosną w wykonaniu Natalii Lesz.
Myślę i za dużo kawy piję. może nadużywam górnolotnych słów. Tych ludzi znasz, wśród których czuję się nieswojo. Więc daj mi chwilę, by zbudzić się ze snu.
Mam dziś zaszczyt przeprowadzić rozmowę z panią Julianą Niesielską, aktorką i tłumaczką języka włoskiego, polskiego, węgierskiego i angielskiego. Pierwsze pytanie. Swoje dzieciństwo spędziłaś w Budapeszcie. Jakie masz wspomnienia z tego czasu?
Szczególnie dziękuję za to pytanie, ponieważ jestem osobą bardzo tradycyjną. I w sumie muszę powiedzieć, że każdy człowiek przecież nie rodzi się w próżni i nie żyje w próżni, tylko jest, urodził się i żyje w pewnym środowisku, w pewnym kraju, w pewnym regionie i w pewnym okresie historycznym. I mogę powiedzieć, że właśnie historia mojej rodziny jest jakby historią Mitteleuropy jako pojęcia kulturowego, powiedzmy, XX wieku. W pigułce, można powiedzieć. Historia Mitteleuropy w pigułce. W skrócie, w stylu telegraficznym. Mój ojciec pochodził ze Lwowa, moja mama z Warszawy, czyli byli Polakami. Mieszkali, miałam bardzo wiekowych rodziców, jak na tamten czas, bo dzisiaj to wiadomo, 80-latki produkują jeszcze potomstwo. No ale wtedy to było, to był powiedzmy wiekowy tatuś. Rodzice mieszkali podczas wojny we Lwowie. I w skrócie mówiąc, ponieważ jest to temat, który też obszernie jest w tej chwili, w tych dniach dyskutowany, w telewizji też i we wszystkich mediach, no bo była rocznica wyzwolenia obozu w Oświęcimiu. No i z tym tematem jest związana też i historia mojej rodziny. Rodzice, jak już powiedziałam, przepraszam, że się powtarzam, mieszkali we Lwowie. No i co? I ojciec był szefem dużej firmy, do której dowożono mieszkańców, w cudzysłowie, getta. I ojciec no, ratował te osoby, a na to wiadomo, była kara śmierci w Polsce. Ratował, nie ten czas, żeby teraz obszernie opowiadać tą historię, ale na to była kara śmierci. I teraz zrobiłam taką przerwę, bo nie wiem, jak to w dzisiejszym kontekście powiedzieć. Biurowiec, w którym mój ojciec kierował firmą, był w centrum, znajdował się w centrum Lwowa i tam dowożono codziennie architektów, inżynierów z getta, których mój ojciec chował. I niebezpieczeństwo było tylko w mieście i obiecał tym kolegom z getta, jak to mój ojciec mówił, że wywiezie ich poza miasto, bo niebezpieczeństwo było tylko w mieście. No i wieczorem podjechał małą ciężarówką firmy pod biurowiec i to było uzgodnione, że ci ludzie, którzy się chowali w jego biurze, wsiądą na tą ciężarówkę i on ich wywiezie ze Lwowa. Niestety został zdenuncjowany przez portiera, Ukraińca. Pozostawiam to bez komentarza, jak na razie wiadomo, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, no ale po prostu tak to było. Rodzice ukrywali się 8 miesięcy we Lwowie i potem za pomocą transportu, tak jak wiele tysięcy, a nawet kilkaset tysięcy Polaków uciekli na Węgry. Dlatego ja się urodziłam na Węgrzech. Na Węgrzech chodziłam do szkoły podstawowej, stąd znam węgierski. Tak dla żartu, tabliczkę mnożenia znam tylko do dnia dzisiejszego, tylko po węgiersku. Nie mam zielonego pojęcia, ile jest 3 razy 5. Muszę to przetłumaczyć na harmsę, to jest izendet, czyli 15. Tak, no i miałam bardzo, bardzo szczęśliwe dzieciństwo na Węgrzech, w pięknej willi, na pagórku różanym, jakby to powiedzieć. Duże środowisko, dzieci wokół, ogród piękny. Po prostu szczęśliwe i bardzo ciekawe dzieciństwo. Potem, no, był 56 rok, ale w 50... byliśmy cały czas obywatelami polskimi, cała rodzina, na paszporcie konsularnym. I co roku szło się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby pro forma pieczątkę dostać na pobyt kolejnego roku, czy kolejnych 2 lat, tego już nie pamiętam. No i potem w 58 roku, ale teraz już chciałabym skrócić, przyjechałam z rodzicami do Wiednia w 58 roku. No i potem ja nie znałam ani języka niemieckiego, ani słowa języka niemieckiego, nic. Poszłam do szkoły i nagle znałam niemiecki, ale proszę mnie się nie pytać, kiedy się nauczyłam, kiedy, jak. Także i byłam nawet bardzo dobrą uczennicą w takim bardzo tradycyjnym i prestiżowym, można powiedzieć nawet elitarnym, gimnazjum humanistycznym w Wiedniu pod nazwą Akademisches Gymnasium, gdzie też zdałam maturę.
Możemy powiedzieć, że szybko się zaklimatyzowałaś we Wiedniu.
Tak, bardzo szybko się zaklimatyzowałam. Dzięki właśnie tej cudownej szkole, muszę powiedzieć. Także jestem może rzadkim egzemplarzem, że człowieka, który mówi, ja lubiłam chodzić do szkoły. Nigdy na wagary nie chodziłam, nigdy nie chorowałam, więc bardzo lubiłam chodzić do tej cudownej szkoły. Do dziś dnia się przyjaźnimy z wieloma kolegami z klasy i ze szkoły. To oni mnie pomogli się zaaklimatyzować. Przy czym tutaj znowu w kontekście dzisiejszych uwarunkowań. Były tam 2 klasy na każdy rok, czyli razem 16 klas. Na te 16 klas ja byłam jedyną uczennicą z tak zwanym Migrationshintergrund.
Przepraszam, pozostawiam. To było gimnazjum, czy to była szkoła podstawowa?
To było gimnazjum. Szkołę podstaw, gimnazjum akademickie. Akademisches Gymnasium w pierwszym becyrku w Wiedniu. Dzisiaj jest to w ogóle najstarsza szkoła publiczna Austrii, bo została założona ponad 460 lat temu, ale w tym budynku, gdzie się do dnia dzisiejszego znajduje, jest to budynek na Beethovenplatz, zaprojektowany zresztą przez Schmidta, także przez tego samego architekta, co ratusz wiedeński, neogotycki budynek.
A my teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania piosenki Jest cudnie, tak jak dzisiejszy dzień.
Za pewien czas, gdy któryś z nas odejdzie, zapomni, zatrzaśnie. zaczną się złe godziny mdłe. Znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy którejś z nas odejdzie, odfrunie, odpłynie, skończy się w nas zielony czas i zmatowieje ten blask. A na razie fruwają motyle, tyle tego, tamtego też tyle. Już życia psia mać o południe. Jest cudnie, jest cudnie. Za pewien czas, gdy któryś z nas odejdzie, zapomni, zatrzaśnie, zaczną się złe godziny mdłe. Znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy którejś z nas zawinie do portu ciemnego, zaczną się łzy, lamenty, żal i zakróluje zła dal.
Czy powiesz nam teraz, skąd wzięło się twoje zainteresowanie aktorstwem?
Tutaj muszę nawiązać do poprzedniej swojej wypowiedzi. Uczęszczałam do Akademii Szes Gimnazjum, jak już wspominałam, było to i jest to dnia dzisiejszego muzeum, gimnazjum humanistyczne, czyli mieliśmy łacinę i grekę. Podstawy kultury europejskiej. Do dnia dzisiejszego jestem o tym przekonana. Mieliśmy w tym gimnazjum teatr. Przy czym proszę nie myśleć, że był to teatrzyk szkolny taki, co tam sobie dzieci coś tam sobie przedstawiają. To był bardzo profesjonalny teatr. Na premiery przychodzili profesjonalni krytycy z poszczególnych mediów. I specjalizował się ten temat, ten teatr w sztukach greckich, komediach i tragediach greckich. No i jakoś ja dostawałam zawsze główne role, także tam była i Elektra, i Antygona, i Fedra, i Klytemnestra. No, wszystko co było dobre i co jest dobre do dnia dzisiejszego, to ja te główne role grałam i dostawałam wspaniałe recenzje. No i tak jakoś wszyscy zawsze mówili, no idź dalej tą drogą. I potem jak już byłam w klasie maturalnej, to jeden z kolegów, który był o klasy wyżej, czyli już nie był w szkole, ale grał jeszcze Orestesa, a ja w Elektrę, no więc byliśmy parą. siostra i brat. I on poszedł do Reinhardt Seminar. I on tak prowokacyjnie się spytał, mówi, no słuchaj, co, ty się boisz zdawać egzamin do Reinhardt Seminar, do Max Reinhardt Seminar, do najbardziej prestiżowej szkoły sztuki dramatycznej na całym obszarze języka niemieckiego, nie tylko w Austrii. No więc to jest prowokacja oczywiście, że ja, jak to, co, ktoś uważa, że ja nie będę miała odwagi.
Uniosła się ambicja.
No więc, dokładnie, więc przygotowałam się i zgłosiłam się na następny egzamin wstępny. 276 czy 267 kandydatów zdawało bardzo trudny, trzydniowy egzamin. 21 kandydatów zostało przyjętych.
Niesamowite.
A po trzech latach z tej grupy 7 osób zdało dyplom. Także jestem dumna, że jako pierwsza studentka działu aktorskiego, no bo reżyseria to jest coś innego, której język ojczysty nie był język niemiecki. Zdałam nie tylko egzamin wstępny, ale i dyplom.
Gratulujemy.
No niesamowite osiągnięcie. Czyli no, grałaś w Akademicznym Gimnazjum Sztuki Teatralne. Nie było to nic nowego do ciebie. Mimo wszystko musiałaś się przygotować do tego egzaminu. Potrzeba tu tak jakichś specjalnych umiejętności, żeby zdać ten,
Oczywiście, bo egzamin, przepraszam, jest bardzo trudny. Trwa, jak wspomniałam, 3 dni i składa się z najróżniejszych elementów. Oczywiście trzeba przygotować 4 role. Możliwie zróżnicowane, czyli klasyka, coś nowoczesnego, tragedia, komedia, najróżniejsze. Poza tym składa się egzamin też i na przykład z egzaminu gimnastyka, ruch, taniec, poczucie rytmu, poczucie muzyki. Składa się też z egzaminu śpiewu, też jest część na przykład improwizacyjna. Stawiają cię na scenie i graj. Mówią ci, co masz zagrać i trzeba zagrać. I to z drugim kandydatem, nie tak, że
a,
to
okay,
wszystko. Tak.
Okay.
I potem jest na przykład też i improwizacja z 10-minutowym przygotowaniem. Dostaje się tam jakieś tematy, trzeba wybrać jakiś temat. Także jest to bardzo kompleksowa sprawa, ten egzamin. Naturalnie się do tego trzeba przygotować. Oczywiście ja miałam jedną, już nie pamiętam, którą rolę z klasyki greckiej i jakąś tam komedię, nie komedię, coś nowoczesnego, już nawet nie pamiętam, które to były role. No i tak to było w Max Reinhardt Seminar.
Skończyłaś studia, było łatwo dostać pierwszą rolę. Jak do tego doszło, że dostałaś twoją pierwszą rolę?
O, bardzo ciekawe pytanie, gratulacje. Bo to też jest ciekawa historyjka. W pierwszym i drugim roku na Max Reinhardt Seminar nie wolno występować publicznie, czy w teatrze, czy w telewizji. Nie wolno grać publicznie. Natomiast na ostatnim roku studiów, czyli na trzecim roku, wolno już przejmować angaże. Na trzecim roku w lecie byłam sobie na urlopie na Sardynii i nagle dzwoni telefon. Mój profesor z Max Reinhardt Seminar mówi, ty słuchaj, tu taki jeden bardzo znany reżyser filmowy, Niemiec, będzie kręcił film w Budapeszcie. I tam jest taka jedna rola. Czy nie chciałabyś zagrać tej roli? Ja w ogóle nie wiedziałam, jak wygląda kamera filmowa, bo nikt... Powiedziałam, ależ oczywiście już, kiedy mam przyjechać. Wsiadłam w jakiś następny samolot, nie samolot. No i pojechałam do tego Budapesztu. To był bardzo, bardzo znany film reżysera Johannes Schaaf. I to był film nakręcony według powieści Józefa Rotha. Trotta oder die Kapuzinergruft. Bardzo znana książka też. To był fantastyczny film, gdzie grali też aktorzy węgierscy. No czołówka w ogóle aktorów węgierskich. Plejada niesamowita. No i tam zagrałam 2 sceny, można powiedzieć. Jedną trochę większą, drugą taką trochę mniejszą. No i koniec. Na tym się na razie skończyła moja tymczasowa kariera
Za chwilę będziemy słyszeć o dalszych rolach.
A na dalszą część zapraszamy po wysłuchaniu piosenki Dody. To jest to.
Wola istnienia. Moc przenoszenia wiarą gór. Dziecięca siła.
Jano, z tego, co już nam powiedziałaś, nie musiałaś szukać sama jakichś ról, gdzieś się zgłaszać, na jakieś castingi chodzić, tylko, to jest, uważam, niesamowite, reżyserowie zgłaszali się do ciebie.
Tak, dokładnie. Zagrałam tą rolę i potem dalej sobie grzecznie chodziłam na uniwersytet, na studia translatorskie i ten, i do Rena Cymina. Przepraszam. No i potem nagle o jakiejś 9:00, 10:00 wieczorem dzwonił mnie telefon, kilka miesięcy później. Dzień dobry, proszę pani, tu mówi Axel Corti, jeden z najbardziej znanych reżyserów austriackich. I mówi, proszę pani, ja panią szukam od kilku miesięcy, bo nikt pani nie zna. Ja widziałam w tej roli panią w filmie Trotta od Adi Kapucina Gruft, ale oczywiście to była mała rola, więc na końcu jak wyświetlają wszystkie nazwiska, no to gdzieś pani tam była Unterferne Liefen.
Przepraszam, to nie są te dzisiejsze czasy medialne, no, prawda, że każdego można znaleźć w internecie.
Nie, no, absolutnie nie. Dokładnie, bardzo słuszna uwaga. No i ten, więc Corti zadzwonił do producenta austriackiego, a producent austriacki mówi, pojęcia nie mam, kto to jest, no gdzieś tam ktoś. No więc mówi producent austriacki do reżysera Corti, niech sobie poszuka na Węgrzech, bo tam tyle jest aktorów węgierskich, to ona musi być z Węgier. No więc dzwonią do koproducenta węgierskiego. Koproducent węgierski. Pojęcia nie mamy, kto to jest. No ale w końcu jednak jakoś mnie znaleźli. No i Axel Corti mówi, no teraz widzę, że pani mieszka w 19 dzielnicy, tak naprawdę niecałe 5-6 minut ode mnie. Czy przyszłaby pani tutaj do mnie teraz, uwaga, o 10 wieczorem, bo w moim następnym filmie na podstawie tej jednej sceny chcę pani powierzyć jedną z głównych ról kobiecych.
Niesamowite.
I tak było.
Szczęście, no?
I to był film dla telewizji pod tytułem Ein Land weiter geht in die Stadt und kauft sich ein Haus, a w kinie leciał pod tytułem Todstellen.
Przepraszam, który to był rok?
Dobre pytanie. To musiał być rok 76, 7, o coś takiego. No i zagrałam tą rolę. Tam były właściwie dwie większe czy duże role kobiece. Wierchuszka, no najlepsi aktorzy austriaccy oczywiście, znaczy nie oczywiście, no tam brali udział. No i potem już Corti powiedział, w każdym moim następnym filmie, gdzie będzie rola, która będzie do ciebie pasowała, ty tą rolę zagrasz. I tak było.
Trafił raz, dziesiątkę.
Tak, na przykład raz był Tatort w Monachium. Tatort w Monachium. I tam była potrzebna jedna aktorka, ale jednej sceny. Neapolitanka, która musiała mówić bez akcentu po włosku i to jeszcze z dialektem neapolitańskim, który akurat jakby znam.
Okay.
No więc jemu powiedział producent Bayerischer Rundfunk, no mowy nie ma, no panie Corti, pan zwariował. Dla jednej sceny będziemy ściągali aktorkę z Wiednia, mowy nie ma. No ale nie znaleźli nikogo w Monachium, kto znał włoski bez akcentu, no i pojechałam i zagrałam.
Super.
Także tak to było. No i to były te początki u Axela Corti i potem już poleciało, potem Pacak, Cotton & Mitchell i tak dalej, i tak dalej.
To, co ja w Wikipedii znalazłam, to jest wymienione seria The Echte Wiener geht nicht unter.
No tak.
Jak to... się pani tam dostała do tej roli?
Po prostu. Asystent reżysera Axela Corti był niejaki pan Reinhard Schwabenicki. I był asystentem reżysera przy tym filmie Todstellen, o którym teraz mówiłam. I to była jego ostatnia praca jako asystent Axela Corti. No i potem jak on zaczął kręcić dla telewizji właśnie serial Ein echter Wiener geht nicht unter, przy czym to nie było zaplanowane od początku jako serial, tylko jako jeden odcinek po prostu, taki pilotażowy można powiedzieć. No to tak hurtowo wziął wszystkich z tej produkcji Todstellen od Axela Corti. I tam właściwie też i Karl Merkatz tam był i stamtąd. No tak. Już nie będę teraz wymieniała wszystkich aktorów. No ale tak się tam dostałam, odziedziczyłam tą rolę z kolegami, z licznymi kolegami z produkcji Axela Corti.
Grałaś w serii typowo wiedeńskiej z dialektem wiedeńskim?
Dokładnie.
Było łatwo?
Tak.
Nie miałeś problemu z tym dialektem?
Nie, absolutnie nie. Przy czym też trzeba dodać, że jest to serial no taki już tak pod tytułem jakby Kiepscy albo coś takiego w Polsce. Czyli no to była... Można powiedzieć, taka historia rodziny trochę z niższej półki społeczeństwa wiedeńskiego. Wszyscy mówili, no nie, my tacy nie jesteśmy, my tego nie oglądamy, ale wszyscy na pamięć znali wszystko.
A my teraz zapraszamy państwa do wysłuchania Gosi Andrzejewicz, Prosence trochę ciepło.
Płynie nam kolejny rok za nami. Wspomnienia tulą mnie. Życie ma zbyt krótki czas, by zapomnieć to, co łączyło.
wrócimy jeszcze krótko do roli w serii The Echte Wiene geht nicht unter. A możesz nam powiedzieć, co spowodowało, że ta seria stała się, taki sukces odniosła?
Odniosła ta seria, bardzo często otrzymujemy my, wszyscy aktorzy, to pytanie, co to spowodowało, że ta seria odniosła taki sukces? Po prostu, bo były opisywane w każdym odcinku jakiś inny temat, jakiś inny problem, ale były to zawsze problemy szalenie aktualne, które drążyły, które stanowiły problem dla wielkiej części społeczeństwa. Nie będę teraz tutaj wymieniała poszczególnych elementów, ale każdy problem był problemem, z którym część społeczeństwa mogła się identyfikować. I przez to jakby...
Taka codzienność.
Taka codzienność, chciałam teraz powiedzieć, ale dlatego się zatrzymałam. Było to jakby takie lustro Wiedeńczyka, ale tego to Wiedeńczycy bardzo nie lubią słyszeć. Ale jednak tak było. W każdym razie autentyczność tego serialu i poruszanych problemów spowodowała, że ten serial odniósł taki sukces, że do dnia dzisiejszego jest uznawany jako najbardziej kultowy serial wszechczasów telewizji austriackiej.
Czy żałujesz tego, że zdecydowałaś się być aktorką i czy polecałabyś ten zawód innym?
O, to jest też bardzo dobre pytanie i bardzo trudne. Dzisiaj oczywiście to są zupełnie inne czasy, ale niemniej jednak zabierać się za ten zawód powinna się tylko ta osoba, która bez tego zawodu żyć nie może. Która naprawdę jest zdeterminowana, żeby odnieść sukces i jest zdeterminowana, aby wziąć na siebie wiele utrudnień, żeby dostać rolę, żeby zagrać w teatrze, żeby dostać angaż w teatrze, żeby dostać rolę w filmie czy w filmie telewizyjnym. Tak, podsumowując, to odpowiedź na to pytanie brzmi: polecam ten zawód, ale tylko tej osobie, która bez tego zawodu dosłownie nie może żyć.
Było tak w twoim przypadku?
Częściowo tak.
Tak.
Częściowo, ale ja nigdy się nie koncentrowałam, dlatego mówię częściowo, bo ja nigdy się nie koncentrowałam tylko na ten zawód. Równolegle uczęszczałam do Max Reinhardt Seminar i na uniwersytecie studiowałam na fakultecie na dziale translatoryki. No bo jeżeli człowiek w wieku powiedzmy 15 lat, powiedzmy 20 lat, zna 4-5 języków prawie na szczeblu języka ojczystego, to byłoby to świętokradztwem, żeby tego nie wykorzystał.
I chciałbym właśnie do tego właśnie nawiązać, bo byłaś aktorką, w tej chwili jesteś tłumaczką wielu języków. Jak ta się przygoda u ciebie zaczęła?
Też wspaniałe pytanie. Muszę powiedzieć, że jesteście wspaniale przygotowani, jeżeli chodzi o pytania. Gratuluję i dziękuję. Oczywiście uwielbiałam grać i każdą rolę grałam z poświęceniem, ale i z zachwytem. Ale tak jak mówię, jestem też i trochę realistką. I patrząc z perspektywy czasu, jestem bardzo zadowolona, bym powiedziała, że nie zdałam się w pełni tylko na aktorstwo. I że wybrałam dodatkowy, równoległy zawód tłumacza, do którego miałam i mam najlepsze predyspozycje. Bo po prostu już od dzieciństwa, kiedy człowiek nie męczy się, żeby nauczyć się nowego języka, czy w ogóle nauczyć się języka, i to na szczeblu języka ojczystego, bez akcentu i tak dalej, to byłoby naprawdę karygodne, gdyby człowiek tego nie wykorzystał. Na dodatek trzeba dodać, że jeżeli chodzi o tłumaczenia ustne, nie pisemne, bo pisemne to siedzi się w tak zwanym home office, aby powiedzieć to dzisiejszym wyrazem, ale zawód tłumacza jest poniekąd zawodem aktorskim. Jak ja mam stanąć, podam teraz taki fajny przykład, i mam przetłumaczyć na scenie pana prezydenta Wałęsę, to ja muszę być w równej mierze aktorem, a nie tylko tłumaczem. A podałam taki drastyczny przykład, ale to dotyczy właściwie wszystkich tłumaczeń ustnych. Tłumacz musi mieć technikę mówienia, technikę wysławiania się, jak aktor.
Przepraszam, my tak. Doświadczyliśmy tego jako Polonia Górny Austrii w 2018 roku. Miałem przyjemność moderować razem z tobą właśnie naszą jubileuszową imprezę dziesięciolecia naszej organizacji. Tak. I wszyscy byli pod wrażeniem twojego aktorstwa.
Dziękuję i cieszę się. Tak, i to jest, widzisz, dokładnie potwierdzenie.
Ja mówią to Körpersprache.
Tak, też dokładnie.
Musi
tak.
być.
Dokładnie, język ciała musi tak. być. I po prostu trzeba mieć, trzeba, szczególnie na scenie, trzeba móc, trzeba umieć wystąpić jak aktor. Na scenie, nawet jak człowiek tłumaczy. Także te dwa zawody nie tylko, że nie wykluczają się, ale po prostu są, uzupełniają się.
Jak najbardziej, a my teraz zapraszamy państwa do wysłuchania piosenki Goi, Tylko mnie kochaj.
Szczęścia mi wystarczy, bym przy tobie była, byś codziennie na mnie patrzył, niby tak zwyczajnie, ale o czym mówią wiele, uwierzyłam znów. Ten blask, który inni we mnie dostrzegają, nie trwa, bo dotąd miałam go za mało. Zaistnieć potrzebuję ciebie, tylko mnie kochaj. Ten las nie trwa.
Serwis informacyjny. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na 12. bal karnawałowy Polonii w Górnej Austrii, który odbędzie się w sobotę 11 lutego o godzinie 19 do godziny 2. Volkshaus Pasching przy restauracji Till, Adalbert Stifter Strasse 31 40 61 Pasching. Są jeszcze wolne miejsca. Znajduje się to naprzeciw Centrum Handlowego Plus City. Dojazd jest tramwajem numer 3 i 4. Wszyscy przybywający goście do godziny 20 zostaną przyjęci powitalnym aperitif. Uroczyst- otwarcie balu walcem wiedeńskim nastąpi o godzinie 20. O jego stronę muzyczną zadba DJ Gonzo i DJ Siwy z Wiednia. Bale karnawałowe dają każdemu możliwość wykazania się kreatywnością ubioru, dlatego zachęcamy Państwa do udziału w konkursie na najbardziej pomysłowe przebranie, a 3 pierwsze miejsca będą nagrodzone. Na balu bawimy się za 20 euro od osoby, a młodzież ucząca i studenci mają wstęp za 15 euro. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty do 10 lutego. Prosimy o nieprzynoszenie z sobą nic do konsumowania, napojów i alkoholu. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do Juliana Gaborka. Numer telefonu 43 650 90 45 133.
Klub sportowy Orzeł Linz przy wspólnocie Polaków w Górnej Austrii zaprasza serdecznie na cotygodniowe treningi piłki siatkowej i tenisa stołowego. 40 treningów w roku w każdą środę od godziny 18 do 20, a także na treningi piłki nożnej, które odbywają się zawsze w piątki od godziny 18 do 20. W treningach mogą brać udział wszystkie grupy wiekowe. Więcej informacji do podanych imprez znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii poloniaoberösterreich.com. Serdecznie zapraszamy.
Wrócimy jeszcze do pani Liliany. Ostatnie pytanie. Słyszeliśmy dużo o pani pracy jako aktorka, jako tłumaczka. Żeby to wszystko ogarnąć, trzeba być zdrowym, mieć siłę. Co trzeba robić, jakie pasje, co pani pomogło w tym?
Ruszać się, zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać. No więc jeżeli chodzi o ruch, to na przykład bardzo lubię tańczyć. I tutaj muszę od razu zaprotestować, że słyszałam, że bal tutaj 11 lutego rozpocznie się walcem. Przepraszam bardzo. Poloneza czas zacząć i bal musi się otworzyć polonezem.
Ale nawet to już wiedeńskie... taka tradycja. Nasza polska tradycja.
No właśnie, musi być poloneza, czas zacząć. Zapraszam do poloneza.
Dziękuję.
Nie, no więc lubię tańczyć. Gram w tenisa, gram w golfa, lubię fitness. Zdrowo się odżywiam, no i chyba mam też zupełnie niezłe geny.
To też jest ważne.
To jest ważne, tak, ale tylko niektórzy, mam takie różne koleżanki, które no, mają trochę nadwagi, jakby to powiedzieć. No i one zawsze mnie mówią, no tak, ty to masz łatwo, bo ty masz tak dobre geny. Owszem, mam dobre geny, ale to pomaga tylko w 30%, w 25%. Na resztę to sobie sama staram się zapracować.
No, to chciałam powiedzieć, że zapracowałaś.
Sam talent to jest za mało. Trzeba to poprzeć ciężką pracę.
Tak. Trzeba wcześniej zacząć,
tak,
nie?
Tak, oczywiście.
Później
tak,
jest łatwiej.
Tak, tak.
Liliano, cieszymy się, że byłaś dzisiaj u nas. Przyjechałaś specjalnie z Wiednia.
Tak.
Dziękujemy ci, życzymy wszystkiego najlepszego, co sobie życzysz. Dalej dużo radości z tego, co robisz.
Bardzo serdecznie dziękuję za przemiłe zaproszenie i naprawdę dziękuję za wspaniałe pytania. Jesteście super, przyjadę zawsze, jak będziecie chcieli. Dziękuję.
Dziękujemy. Zostaniemy w kontakcie i może jeszcze do nas do Linzu przyjedziesz.
Dzięki, dzięki.
A ja chciałbym dzisiaj powitać naszą nową koleżankę regatacyjną, która jest z nami. I prosimy o parę słów, dlaczego chciałabyś się zaangażować w naszym radiu, co cię do tego skłoniło i czy to jest twoje hobby życiowe, media.
Super, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nazywam się Nikita Zychowska, urodziłam się w Częstochowie i jestem w Austrii od 2 lat. W Polsce skończyłam liceum, później wykształciłam się na informatykę, a w Austrii uczę się języka niemieckiego i mam w planie dostać się na uniwersytet w Wiedniu.
Także będziesz dla nas też pomocną dłonią.
Oczywiście.
Studiując informatykę.
Oczywiście.
A co byś chciała studiować w Wiedniu?
Myślę nad informatyką biznesową, Wirtschafts Informatik.
Super.
Działam też w Polskim Towarzystwie Astrobiologicznym, gdzie promujemy naukę i kosmos oraz co roku robimy w grudniu konferencję. A tak dla ciała jestem w klubie żeglarskim z mamą, która w sumie też jest w naszym polskim radiu w Górnej Austrii. Robimy razem reportaże. I też właśnie z nią i wspólnymi przyjaciółmi realizujemy pewne projekty w Wiedniu. Pierwszym projektem jest grupa taneczna Slavic Storm z Modern Jazz. którą prowadzi nasza utalentowana choreograf, magister Paulina Żmuda. Jest ona magistrem tańca i to by, wiem, że to będzie na pewno bardzo ciekawe. I dodatkowo też będą zajęcia fitness, pilates, która będzie prowadzić instruktor magister Sylwia Szpak. I w sumie tym się póki co zajmuję. Mam nadzieję, że też również przydam się tutaj w tym radiu. I będziecie Państwo ze mnie zadowoleni. I z mojego głosu również.
Na pewno widzę, że masz bardzo szerokie zainteresowania i ja liczę na gorąco, na udaną, wzajemną współpracę i tego sobie i Tobie życzę i całej redakcji Polskiego Radia.
Życzę wiele sukcesu serdecznie. I stopy wody pod kilem.
Dziękuję bardzo.
A my teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania ostatniej piosenki w naszej dzisiejszej audycji. Wilki, najtrudniejsza gra.
Mówiłeś mi, życie to najtrudniejsza gra. Wtedy wierzyłem, że dobro jest zawsze w nas. Teraz, gdy czuję złość, nie na tych mądrych rad. Teraz, gdy jestem zły, zawsze zostaję z tym sam. Dlaczego tak jest? Niebo, to niebo, zawsze jest tam.
Nasza dzisiejsza godzina radiowa z Państwem dobiega końca. Za tydzień audycję poprowadzą Ania Gaborek
i Maja Haller. Dziękujemy za czas spędzony z nami i życzymy miłego, niedzielnego popołudnia.
A najbliższy tydzień niech będzie spokojny, radosny i udany. Żegnają się z Państwem Maja Haller
i Julian Gaborek oraz nasi dzisiejsi goście
Liliana Niesielska
i Nikita Zychowska.
Do usłyszenia!
Do usłyszenia.
Niebo, to niebo, zawsze jest tak. Dlaczego tak jest? Kiedyś mówiłeś mi, życie to najtrudniejsza gra. Wtedy wierzyłem, że dobro jest zawsze w nas. Kiedyś mówiłeś mi